Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobną. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zaśniała jak słońce. Odzienie zaś stało się białe jak światło, a oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty, jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. To jeszcze mówił, oto obok siedlano słoni ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to, padli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Oto słowo Pańskie. Stawiała nas wobec Jezusa podejmującego walkę ze złem. Osobowym złem, bardzo przewrotnym, inteligentnym. I temu złu w niektórych przypadkach wasze dzieci uległy. Dziś natomiast stawia nas wobec nadziei. Nadziei uczniów Jezusa. Jest wezwaniem, aby sobie odpowiedzieć, co jest dla mnie nadzieją. Czy jest dla mnie nadzieja? Jeśli chodzi o samo przemienienie Jezusa, święta Teresa Jezusa wyznaje w księdze mojego życia, że sam widok dwóch Jezusa zmartwychwstałego może stanowić wystarczający powód dla radości w życiu wiecznym. Można pomyśleć, jak wielkim doświadczeniem dla uczniów Jezusa, Piotra, Jakuba i Jana był widok Jezusa przemienionego. Bóstwa w jakiś sposób robiącego przez człowieczeństwo. Było to coś niezwykle pięknego. Jednak to doświadczenie miało ich doprowadzić do upewnienia w tym, że mają jego słuchać. Jest rzeczą znamienną, że kiedy usłyszeli to polecenie, padli na twarz, ogarnęła ich wielka bojaźń, doświadczenie wielkiego misterium, może jakieś doświadczenie ekstazy, ale po tym doświadczeniu zbliżył się do nich Jezus i zaczął od nich oczekiwać tego, co im zostało polecone. Zaczął od nich oczekiwać posłuszeństwa i powiedział im: Wstańcie i nie lękajcie się. Gdy to uczynili, nie zobaczyli już nikogo więcej jak samego Jezusa, już zwyczajnego, codziennego, bez aureoli bóstwa, który przejmuje inicjatywę na nowo i nadaje kształt ich życiu. Ich życie zostało oparte na nadziei opartej w Jezusie. Nadzieja dla uczniów Jezusa. Można zapytać, w czym kształtowała się na dzisiaj uczniów. Z pewnością kształtowała się jako w czterech miejscach. Kształtowała się najpierw na modlitwie. Niezależnie od wszystkich wahań i właściwości, uczniowie Jezusa są byli w modlitwie, która jest trwaniem przy lampie Słowa Bożego, które świeci w ciemności aż do świtu, dziewczynka wzejdzie w sercu. Kształtowała się w działaniu podejmowanym z Jezusem i dla Jezusa, zwłaszcza do takiego działania dorastali do Jego zmartwychwstania. Kształtowała się w cierpieniu, które prowadziło ich do przyjmowania męczeństwa i kształtowała się w oczekiwaniu na sąd ostateczny. Jakie są miejsca naszej nadziei? Rozważamy w kontekście rodziców o nadziei widzących swagi. Dla nich i dla nas miejscem kształtowania jest modlitwa. Nie zastąpi ani subtelna teologia, ani samo zgłębianie Pisma Świętego, ani samo pielgrzymowanie do miejsc świętych, ani rozbudowana akcja charytatywna. Niezależnie od tego, czy jest to modlitwa osobista, czy modlitwa wspólnotowa, ma ona prowadzić do spotkania z Bogiem i do przebudzenia mojego sumienia, aby nie podsuwało mi samosprawiedliwienia, nie było odbiciem mnie samego i moich współczesnych, którzy mają na mnie wpływ, ale by było zdolnością słuchania samego dobra i utrzymywała nas otwartym na Jezusa. Czy do formy modlitwy to warto pamiętać, że w każdej z nich musi być konfrontacja mojego ja z Bogiem żywym. Święta Monika jest przykładem osoby, która na modlitwie zmagała się o swojego syna z Bogiem żywym. Jeśli chodzi o rodziców, Łódzi, Jacynty czy Franciszka, ich miejscem dorastania do nadziei, do trudnych nadziei związanych z ich dziećmi, jakkolwiek wydawałoby się, że powinni być niezwykle dumni, że ich dzieci doznały tak wielkiej łaski. To wiemy, że to takie proste nie było. I miejscem zmagania się o nadzieję z tym wszystkim była modlitwa. Prosta modlitwa, ale to była modlitwa. Teraz takim miejscem kształtowania naszej nadziei powinno być działanie. Obecnie dla wielu ludzi codzienny trud jest albo czymś męczącym, albo przemienia się w swoisty fanatyzm. Jak jednak działać, by praca była miejscem wzrastania w nadziei? Z pewnością dla rodziców idących z Fatima zwykła codzienna praca na roli była miejscem takiego trwania przy nadziei. To poszanowanie do pracy przyjęły dzieci w sposób szczególny Łucja. Ona, czy to będąc w zgromadzeniu świętej Doroty, czy będąc w Karmelu, była kobietą pracy. Między nimi jest rzecz niezwykła. Liczba listów czy korespondencji jest tak obszerna, że liczy 70 tysięcy. To jest bardzo wielka liczba. To jest wyraz i nadziei, i wyraz trwania w nadziei przez działanie, przez pracę. Innym miejscem kształtowania nadziei jest cierpienie. Cierpienie rozumiane wieloraką. Może to być cierpienie związane z nieleczalną chorobą. I dla wielu ludzi dopiero to doświadczenie otworzyło ich na sens nadziei. Może to być cierpienie zadawane przez innych, cierpienie osób prześladowanych, może z wyrachowania, a może z bezmyślności. Ale właśnie to cierpienie, które dzisiaj dzieje, jest miejscem kształtowania nadziei. I również dla rodziców dzieci z Fatimy cierpienie było również miejscem kształtowania ich nadziei. Było to cierpienie wynikające z zrozumienia i nadążania. Byli tak blisko łaski, jakiej doznali dzieci, jako otrzymali klucz do zrozumienia zmagań, które wtedy miały miejsce w historii, a jednak to było powodem cierpienia. Również dla samych dzieci cierpienie było miejscem nadziei, wpisywało się w ich horyzont życia, czy to cierpienie związane z pokutą, czy takie cierpienie niezrozumienia, po to, aby ludzie uniknęli bezsensownego cierpienia piekła. I trzeba jeszcze wspomnieć o miejscu wzrastania naszej nadziei przez towarzyszenie innym cierpieniu, tak zwany konsulat. Jak wiemy, nie można powiedzieć, żeby rodzice widzących z Fatimy nie chcieli towarzyszyć. Na pewno chcieli pocieszyć. Na pewno chcieli być blisko nich. Bali się o ich los. Co z nimi będzie. Ale jednak byli przy nich. I zależy do wszystkiego byli. Czy w odpowiedni sposób to pocieszenie, towarzyszenie wyrażili? To jest inna sprawa. Ale nie można im odmówić, że te dzieci zostawili. Tego nie było. Nawet z tym było związane z tym towarzyszeniem. Nie było tak łatwo. I w końcu miejscem kształtowania nadziei jest oczekiwanie na sąd ostateczny. Jest momentem kształtowania naszej nadziei, że zarówno życie poszczególnych osób, jak i narodów zostanie odpowiednio ocenione i osądzone z całą sprawiedliwością i zarazem miłosierdzia. A obecny bieg historii, trudności poszczególnych narodów w odczytaniu swojej historii, bezsilność ludzkich instytucji wobec oczywistych faktów nieprawości, zarówno w ich rozeznaniu, jak i ocenie, tym bardziej skłania do tego, że musi być coś takiego jak sąd ostateczny. I w to opisuje się bardzo mocno przesłanie swoje. Na ile, powtarzam, to przesłanie rozumieli i przyjęli rodzice widzący, to jest inna sprawa. Ale jak to ludzie prości, pochodzący jednak z pobożnego ludu portugalskiego, zdawali sobie sprawę, że ostateczny głos w tej sprawie przynależy Jezusowi. Wszystkie kłopoty ludzkich potem nie zdadzą się, okażą się bezradne. Więc nasza nadzieja ma przed sobą trud kształtowania się na modlitwie, działaniu, cierpieniu i w oczekiwaniu na sąd ostateczny. Ale to wszystko jest oparte na wierze w Jezusa Chrystusa, który Bóg Ojciec ma swoje upodobanie i którego mamy słuchać. I w tym otwieraniu się na Jezusa i swoją wolę spełnia Maryja. Powtarzam jeszcze raz, w przypadku rodziców widzących z Fatimy wydawało mi się mogło, że wszystko jest takie proste, Thank you.